Wspomniałem o tym, że dobrą rzeczą jest, jeżeli świadectwa są takim pokarmem pożywnym dla owiec i czasami dobrze jest ze świadectwami również poczekać do pewnego czasu. Takiej mądrości, taką mądrością podzielił się wczoraj pastor senior ze zboru we Włocławku, Sławomir Rutkowski, brat koło 70, który już też pomaga nowemu pastorowi w służbie. On mówi: słuchaj, Janku, tak to różnie bywa z tymi świadectwami. Kiedyś podeszła do mnie siostra i mówi: słuchaj, pastorze, ja chciałabym koniecznie dzisiaj podzielić się świadectwem tego, że wczoraj zostałam uzdrowiona z choroby kręgosłupa, przestało mnie bolić, byłam na takiej konferencji uzdrowieńczej. Mówi: słuchaj, dobrze, porozmawiamy o tym, podzielisz się następnym razem. No i po paru dniach jest świadkiem jej rozmowy z drugą siostrą. Mówi: wiesz co, ale ten kręgosłup mnie boli. Także czasami dobrze jest poczekać ze świadectwami, poczekać na owoce pewnych słów, które chcemy przekazać dalej. Drodzy, kiedy przygotowywałem to kazanie dzisiejsze, to jak zwykle zaplanowałem zbudować kazanie na właściwie jednym wersecie Bożego Słowa, myślę, że bardzo istotnym wersecie, mówiącym po prostu o nowonarodzeniu. I pomyślałem, że cóż, skupię się na jednym wersecie, mam nadzieję, że będzie z tego takie pożywne kazanie dla owiec. Kiedy zacząłem zagłębiać się w Boże Słowo, zobaczyłem, że nie jestem w stanie przygotować tego kazania na podstawie jednego wersetu, bo na podstawie tego wersetu i tego przesłania trzeba by było powiedzieć kilka kazań, aby rzeczywiście to słowo zrozumieć i przekazać jako taką dobrą, przetrawioną treść. Kiedy podzieliłem to kazanie na dwie części, to okazało się, że jedna część jest trochę za długa na jedno kazanie. W związku z tym dzisiaj, abyście mogli skupić swoją uwagę, w połowie kazania po prostu przerwiemy, zaśpiewamy pieśń i przejdziemy do drugiej części, pierwszej części tego tematu. Naturalnie, zagłębiając się w treść Bożego Słowa, w treść jednego wersetu, nie chodzi o to, aby mówić kazanie i pewne myśli wzięte z jakiejś ludzkiej filozofii czy mądrości, ale żeby słowo tłumaczone było przez słowo. Taka jest fundamentalna zasada biblijna i dlatego oczywiście wersetów biblijnych będzie dużo więcej, aby słowo było tłumaczone przez słowo, a nie przez człowieka. Dlatego dzisiaj Pismo Święte odpowie nam na dwa pytania. Pierwsze pytanie: jak wejść do Bożego Królestwa? A drugie pytanie: jak wejść do Królestwa Diabła? Straszne pytanie, ale pytanie, na które również odpowiada Boże Słowo. Dzisiaj tak naprawdę niewiele osób jest zainteresowanych odpowiedzią na to pierwsze pytanie: jak wejść do Bożego Królestwa? Najwięcej osób wokół nas chętnie usłyszałoby odpowiedź: jak zbudować sobie dla siebie przyjemne i fajne królestwo na tej ziemi. Taka odpowiedź by była bardziej interesująca dla serc ludzkich. Kiedy dobrze przyjrzymy się Bożemu Słowu, to zobaczymy, że w Piśmie Świętym została zapisana odpowiedź diabła na pytanie: co zrobić, aby mieć swoje królestwo na ziemi, aby człowiek miał swoje królestwo na ziemi. Podczas kuszenia na pustyni diabeł złożył propozycję Chrystusowi, że da mu królestwo na ziemi i czego jedynie żądał diabeł od Chrystusa. pokazał mu królestwa świata, mówi, to wszystko będzie twoje. Jedna rzecz tylko jest warunkiem. Jaka? Pokłon. Pokłon diabłu. Mateusza 4,9.
Rzekł mu, wszystko dam ci, jeśli upadnie.
A więc co trzeba zrobić, aby budować swoje królestwo na ziemi? Po prostu oddać pokłon diabłu, czyli uznać diabła za pana swojego życia, za tego, który będzie kierował moim życiem, moimi uczynkami, moim ciałem, moim sercem. To wszystko. Apostoł Paweł pisze do zboru w Efezie tak, w Efezjan 2:2.
Niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach oporu.
Nie trzeba nic robić, aby być w królestwie diabła. Wystarczy żyć dalej po prostu dla siebie samego. Jak? Chodzić według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który działa w synach opornych. Wystarczy chodzić tylko tak samo jak ten świat. Po prostu zlać się z tłumem i kierować się wartościami i celami tłumu, który jest wokół nas. Wystarczy to. Jakiego królestwa szukam dzisiaj, taką wieczność znajdę. Dlatego w Mateusza 25:46 czytamy.
Pójdą na męki wieczne, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego.
Pójdą na męki wieczne, bo szukali królestwa dla siebie samego, a tak naprawdę królestwa diabelskiego, a sprawiedliwi do życia wiecznego. Wiemy już, co zrobić, aby pójść na wieczne męki. Co zrobić? Nie trzeba robić nic, trzeba po prostu dalej żyć dla siebie samego. Według modły tego świata. A co zrobić, jeżeli naprawdę pragnę kiedyś wejść do Królestwa Bożego? Co mogę zrobić? Niektórzy religijni ludzie naprawdę szukają Królestwa Bożego. Naprawdę chcą podobać się Bogu. Nie znają tylko odpowiedzi jak. I warto zadać sobie wtedy pytanie, co zrobić? Co zrobić? Do takich ludzi możemy zaliczyć na przykład biblijnego Nikodema, człowieka religijnego, uczonego w piśmie, faryzeusza, który przychodzi do Chrystusa, a Chrystus, znając dokładnie potrzebę jego serca, mówi do niego tak, w Ewangelii Jana 3:5.
Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
Co trzeba więc zrobić, aby wejść do Królestwa Bożego? Pismo Święte mówi, narodzić się z wody i z ducha. Wydaje się to takie oczywiste, takie proste, takie znane wśród chrześcijan, ale czy rzeczywiście? Czy jesteśmy w stanie z pełną świadomością i odpowiedzialnością za głoszenie Bożego Słowa przekazać Ewangelię na podstawie tego fragmentu? Dobrą nowinę komuś, kto jej potrzebuje. Czym jest to narodzenie z wody i z ducha? Może narodzenie z wody to na przykład taki sakrament chrztu, a narodzenie z Ducha Świętego to może sakrament bierzmowania, a może narodzenie z wody to po prostu narodzenie z wód płodowych. No też woda tam jest, prawda? Jakże wiele symboli ma woda. Problemy powstają, kiedy próbujemy tłumaczyć Biblię nie tak, jak ona siebie sama tłumaczy, tylko według naszych jakichś ilustracji i symboli, takich ludzkich. Jak często zadajemy sobie podobne pytanie jak Nikodem? Jakże człowiek może się narodzić, kiedy jest stary? Jakby mógł wejść z powrotem do łona matki swojej i urodzić się? Czy jest to w ogóle możliwe? Co musiałoby się stać, aby człowiek mógł jeszcze raz się narodzić? Każdy z nas, będąc świadomy za swoje słowa, powie, żeby człowiek jeszcze raz mógł się narodzić, jeżeli to rzeczywiście jest prawdą ten termin biblijny, który użył Jezus, a wierzymy w Boże Słowo, że mówi prawdę, to musiałby stać się cud. Bez cudu nie ma możliwości, aby człowiek narodził się na nowo. Czy jestem człowiekiem narodzonym na nowo? To pytanie jest tożsame z pytaniem, czy doświadczyłem w swoim życiu największego cudu? Bo urodzić się po raz drugi to największy cud, jaki może się wydarzyć. Nie ma większego. Narodzić się z wody i z ducha. Często źle formułujemy to pytanie. Co trzeba zrobić, aby dokonał się cud w moim życiu? Człowiek nic nie może zrobić, aby dokonał się cud w jego życiu. Cud jest sprawą Boga, nie człowieka. Zanim zadamy sobie pytanie, co ja mam zrobić, to trzeba zadać sobie pytanie, co Chrystus najpierw zrobił. I dopiero później na tym fundamencie zadać sobie pytanie, jak ja mogę odpowiedzieć na to, co On zrobił. I to jest oczywiście wtedy nasza rola. Dlaczego? Bo sam Pan Jezus powiedział, chociażby w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, 5 wersecie,
bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Co zrobił Chrystus, abyśmy mogli doświadczyć narodzenia na nowo? Jana 3,16.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Chyba najbardziej znany werset Pisma Świętego. Znamy dobrze to słowo. Mówiąc dokładniej, każdy Polak może powiedzieć, że słyszał o tym, że Chrystus przyszedł i zbawił nas z naszych grzechów. Każdy Polak przynajmniej o tym słyszał. Ja nie mówię, że to przyjął, ja nie mówię, że tym żyje, ale przynajmniej o tym słyszał. Wszyscy znamy to słowo. Ale jaka jest różnica między słyszeć, a być posłusznym temu słowu? Dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział tak w Ewangelii Jana 3,36, czyli dokładnie w tym samym rozdziale dalej tak.
Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.
Słyszeć czy być posłusznym? Czy jesteś posłuszny Jezusowi i narodziłeś się na nowo? Może powiesz, że to dla ciebie, to ciebie w ogóle nie dotyczy, ponieważ ty kiedyś już modliłeś się o przyjęcie Jezusa Chrystusa, oddałeś Jemu swoje serce, a więc to słowo w ogóle dzisiaj dla ciebie nie jest potrzebne. I to dobrze, jeżeli oddałem swoje serce kiedyś Chrystusowi. Ale pytanie powstaje, czy ci, którzy z tobą przebywają, czy ci, którzy znają ciebie osobiście, mogą potwierdzić, że owoce twojego życia potwierdzają dokonany cud w twoim życiu? Bo w jaki sposób poznać, czy ktoś narodził się na nowo? Chociażby po tym, że miłość ma wzajemną do innych. Jest napisane, w jaki sposób możemy poznać prawdziwych uczniów, tak? Jana 13,34.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.
Jeżeli nawet kiedyś pomodliłem się o przyjęcie Jezusa, jeżeli kiedyś wyznałem coś ustami, jeżeli miał miejsce taki akt w moim życiu, to warto zadać sobie dzisiaj pytanie, jeżeli moja rodzina cielesna albo moja rodzina duchowa w zborze nie może potwierdzić, że okazuję im miłość, to warto się wtedy zastanowić, czy za tymi słowami, które zostały wypowiedziane kiedyś w modlitwie, poszło serce. Czy naprawdę stałem się uczniem Chrystusa i trwam w tej miłości, A może naprawdę kiedyś się stałem, było widać tą miłość okazywaną braciom i siostrom i moim domownikom, mojej żonie i dzieciom, ale stałem się letnim chrześcijaninem. Zacząłem po prostu żyć z powrotem dla siebie samego. Narodzenie z wody i z ducha jest warunkiem wejścia do Królestwa Bożego. Dlatego to jest tak bardzo istotne. Zrozumieć, przyjąć i żyć tym słowem. Czym jest narodzenie z wody? Woda jest tutaj bardzo wymownym obrazem. Kiedy człowiek wraca taki spocony do domu, przemęczony, może ubrudzony w pracy, to czego najbardziej pragnie? No, to pytanie skierowane do facetów może równie się skończyć. Niektórzy mogą powiedzieć, najbardziej to chcę zjeść się, wyspać, tak? Ale pytanie skierowane do kobiety, raczej z góry będzie wiadoma jego odpowiedź, że najchętniej to by poszła i wzięła prysznic, prawda? Taką kąpiel, zanim zacznie inne rzeczy robić. Kiedy czuję się nieświeżo, to potrzebuję kąpieli. I podobnie działa Ewangelia o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Kiedy przyjmujesz prawdę Bożego Słowa, że jesteś grzesznikiem, to czujesz, że chcesz, aby ten grzech został zmyty, aby został oczyszczony. Czujesz się brudny i pragniesz umycia poprzez kąpiel, przez słowo. Bóg przyrównuje słyszane słowo Ewangelii do kąpieli. Efezjan 5, 25-26.
Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyścić go kąpielą wodną przez słowo.
Czy to obmycie, czy ta kąpiel przez Słowo Boże może być narodzeniem z wody? Tytusa 3:5.
Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia, przez odnowienie przez Ducha Świętego.
Kąpiel odrodzenia, kąpiel przez Słowo Boże. Czy doświadczyłem kąpieli odrodzenia w Słowie Bożym? Kiedy idę do kąpieli, to abym umył się, potrzebuję mydła, czy tam żelu pod prysznic, tak? Kiedy idę do kąpieli duchowej, to aby zmyć grzech z mojego serca, z mojego życia, to potrzebuję przelanej krwi Chrystusa. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Ewangelista Jan wyjaśnia to w swoim liście tak, w 1 Jana 1, 7 i 9.
Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
Możemy zadać sobie do tego tekstu kilka pytań. Po pierwsze, jeżeli słyszysz Boże Słowo, to co ma moc oczyścić ciebie z grzechów? Co ma moc? Krew Chrystusa, tylko krew Chrystusa. Czy ta potrzeba oczyszczenia z grzechów dotyczy również mnie jako osoby nowonarodzonej? Czy też wszystko jest nowe i teraz moja stara natura nigdy się nie pobrudzi? Moje myśli, moje uczucia, moja wola nigdy nie zostanie zabrudzona grzechem? Nie. Co mam czynić ze swojej strony, aby to oczyszczenie było skuteczne? Trwać w wyznawaniu grzechów. Dziateczki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Boże dziecko, i o tym mówi również pierwszy list Jana, nie trwa w grzechu. Jeżeli trwa w grzechu, musi zadać sobie pytanie, czy w ogóle stał się Bożym dzieckiem, jeżeli nie chce zerwać z grzechem. Co stało się z jego życiem i z jego zbawieniem? Natomiast Boże dziecko grzeszy. I Boże dziecko wtedy przychodzi i czuje się brudny i potrzebuje krwi Chrystusa. Potrzebuje wyznania, potrzebuje oczyszczenia i tego pragnie, aby Boże Słowo go oczyściło. Kto dzisiaj chce wyznawać grzechy, być oczyszczonym przez Słowo? Wiemy dobrze, że dla ludzi tego świata język, przesłanie, oczyszczenie przez Słowo jest jakimś górnolotnym, niezrozumiałym paradoksem i w ogóle niepotrzebną jakąś pobożnością, filozofią, religijnością, którego wcale nie potrzebuje. Niewielu, bardzo niewielu. Ale to powiedział Pan Jezus Chrystus w swoim Słowie. To nie jest coś nowego. Popatrzmy na realia łódzkie. Bardzo niedoskonałe są statystyki i nie chciałoby się ich używać. Tak naprawdę nie wiemy, czy wszystkie osoby w zborach pańskich w Łodzi są osobami nowonarodzonymi. Nawet nie wiemy, czy wśród nas wszyscy są nowonarodzeni. Pan Bóg zna swoje dzieci. Nam nie wolno osądzać, ale Pan Bóg zna dokładnie serce. Ale przyjmijmy, że wszyscy członkowie kościołów ewangelikalnych są zbawionymi Bożymi dziećmi, którzy naprawdę narodzili się na nowo. Jest ich może z 500 w Łodzi, we wszystkich takich kościołach różnej maści. W Łodzi tam, nie wiem, 730 czy 740 tysięcy mieszkańców. Poniżej jednego promila. Poniżej jednego promila. Wczoraj jeden z braci seniorów zamieścił na Facebooku, to w nocy zamieścił, jak jeszcze rozmawialiśmy z Jarkiem Celebańskim do 3:30, zamieścił na Facebooku taką statystykę wszystkich krajów świata, ile jest ewangelikalnych chrześcijan. I Polska jako jedyny kraj chyba europejski był tam gdzieś umieszczony pomiędzy krajami islamskimi. Smutna prawda. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak jest? I czy mogę coś uczynić, aby ludzie chcieli nowonarodzenia? Czy Bóg czegoś ode mnie oczekuje? Czy ja mogę być jakimś narzędziem w tym, aby ludzie w tym mieście, aby moi bliscy, aby moja rodzina naprawdę doświadczyła nowonarodzenia? Co mogę zrobić? Na to pytanie odpowiemy sobie po zaśpiewaniu pieśni. Powstańmy, żeby trochę nie zastygnąć. Głoszeniu Słowa Bożego mogą towarzyszyć różne rzeczy. Może towarzyszyć okazywanie miłości poprzez nakarmienie, tak jak czynił to Chrystus. Może towarzyszyć okazywaniu miłości błogosławienie dzieci. Może towarzyszyć okazywaniu miłości, mówieniu o tej miłości, uzdrawianie. Może towarzyszyć mówieniu tego poselstwa Ewangelii, wypędzanie demonów. Jeżeli są wyraźne symptomy opętania, te symptomy są bardzo, bardzo dokładnie pokazane na przykładach biblijnych rzucania się w ogień, w wodę, kaleczenia się, bluźnienia imieniu Bożemu i tak dalej. Także mówię tutaj o wyraźnych symptomach opętania. Nie demonizujmy tego, kto nie jest zdemonizowany. Ale to wszystko może towarzyszyć. To wszystko może towarzyszyć. Jednak czy na tym mamy budować swoją wiarę i wiarę tych, którzy są wokół nas? Czy o to chodzi w narodzeniu z wody? Zadajmy sobie pytanie i poszukajmy biblijnej odpowiedzi. Spróbujmy wyobrazić sobie, że dzisiaj mieszkańcy Łodzi doświadczają obecności Chrystusa i są świadkami czynionych znaków i cudów. Czy to doprowadzi ich do nowonarodzenia? Patrzmy na Boże Słowo. Możemy czytać wiele fragmentów biblijnych, jednak niektóre z nich po prostu przytoczę, inne odczytamy. Egipcjanie przeżyli na własnej skórze moc Bożą poprzez znaki i plagi egipskie. To pobudziło bardzo ich emocje. Na tyle pobudziło, że w końcu faraon miał dość. Mówi: dość. Idźcie stąd. Idźcie, nie chcę już więcej mieć z wami do czynienia w Egipcie. My jesteście wolni. Proszę bardzo. Mam dość. Tak, było skuteczne. Na emocjach było skuteczne. Wypuścił Izraelitów na pustynię. Ale kiedy emocje opadły, postanowił wraz ze swoją armią zgładzić Izrael. Izraelici na pustyni doświadczali wielu oznak Bożego prowadzenia, wielu znaków i cudów. A ich serce pogrążyło się w bałwochwalstwie. Za Chrystusem chodziły tłumy. Co powinien robić Jezus, kiedy widzi, że takie wielkie rzesze idą za Nim? Wydaje się, że powinien po prostu się cieszyć. Bo w końcu jest nas tak dużo w tej łodzi. Kilka tysięcy osób chodzi za mną. Ale Jemu nie chodziło o ilość. Jemu chodziło o jakość. Dlatego mówi do tłumu, Ewangelia Jana, 6 rozdział, kilka wersetów.
26-27. Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego. 41. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko niemu, iż powiedział: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. 63. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. 66. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło.
Dlaczego szukali Jezusa? Czy dlatego, że poprzez cuda zobaczyli w nim Mesjasza i Pana, który mógłby być królem ich życia? Nie. Pan Jezus odpowiada, że nie dlatego, że zobaczyli cuda, ale dlatego, że pomagał ich ciału, że karmił ich. To było takie powierzchowne. Jeżeli dzisiaj będziemy koncentrować uwagę ludzi na mocy Chrystusa poprzez rozmnożenie chleba czy inne jakieś znaki towarzyszące Ewangelii, który może pomóc naszemu ciału, a może pomóc, zobaczylibyśmy cudowne rozmnożenie chleba, inne cuda, ale najczęściej nie będzie to miało wpływu na chęć naśladowania Chrystusa. Kiedy Chrystus uzdrowił 10 trędowatych, to ilu przyszło i Jemu podziękowało? Ewangelia Łukasza 17:17.
A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9?
Musicie się na nowo narodzić. Ale co może spowodować, aby ludzie chcieli się na nowo narodzić w naszym mieście, wśród naszych bliskich, w naszym środowisku? Pan Jezus Chrystus dokonywał wielu cudów wobec mieszkańców Jerozolimy. Czytamy, że na ich oczach nawet wskrzeszał z martwych. Na ich oczach głos z nieba przemawiał do Jezusa. I co stało się z ich wiarą? Wiele osób przychodziło, aby to zobaczyć. Czytamy, że było wielu takich gapiów. Faryzeusze nawet stwierdzili, widząc tłumy wokół Jezusa: ojejku, cały świat poszedł za Nim. Tłum Go otoczył. I wtedy, kiedy faryzeusze stwierdzili, że już cały świat poszedł za Chrystusem, Kiedy tłum go otoczył, to czytamy w Ewangelii Jana w 12 rozdziale jego słowa.
17-19. Świadczyła więc o nim rzesza, która w nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. 25-26. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. 29. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało, inni mówili, anioł do niego przemówił. 37. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w niego.
Pan Jezus dokładnie wiedział, że nawet wskrzeszenie zmartwych nie pomoże w uwierzeniu ludu. Dlaczego? Ponieważ czytaliśmy wcześniej, że ciało nic nie pomaga. Kto ma moc ożywić duchowo człowieka? Duch Święty ożywia. Ciało nic nie pomaga. Przez co ożywia, albo inaczej, przez co ma moc zrodzić na nowo nas Duch Święty? I w odpowiedzi przeniesiemy się do kolejnej historii biblijnej. Bogaczowi, który umarł i znalazł się w piekle, wydawało się, że gdyby ktoś z umarłych przyszedł na ziemię i powiedział jego braciom, że mogą znaleźć się w tym piekle, to wtedy uwierzą. Tak mu się wydawało. Wtedy się nawrócą. I na co wskazał mu Abraham? Że czego trzeba słuchać, aby się nawrócić? Łukasza 16:29-31.
Rzekł mu Abraham: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą.
Choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Ale jak mieli słuchać Mojżesza i proroków, jeśli ten Mojżesz i prorocy już umarli, odeszli do wieczności? Mieli słuchać spisanego Bożego Słowa, poprzez które przemawiał Bóg przez Mojżesza i proroków. To słowo wskazywało na Mesjasza, który miał przyjść i zbawić ludzkość. Aby człowiek został zrodzony na nowo, musi po prostu chcieć być posłuszny Pismu Świętemu. W Ewangelii Jana 20:29 czytamy:
rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
I drodzy, znowu przenosimy się z naszą scenerią na miejsce, gdzie zbierają się znowu tłumy wokół Jezusa. Czekają te tłumy, aż Chrystus uczyni jakiś znak z nieba. Znowu pełno gapiów. Cud przyciąga. Nakarmienie głodnych przyciąga. A on mówi do nich tak. Łukasza 11:28-29.
On zaś rzekł: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić: pokolenie to jest pokoleniem złym. Znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza.
Pokolenie jest pokoleniem złym. Dlaczego? Bo znaku szuka. Tym samym Pan Jezus Chrystus wskazał, aby koncentrować się nie na znaku, ale na zupełnie innym znaku. Na znaku, jakim jest dzieło, dla którego On przyszedł na tą ziemię. Czyli dzieło Jego śmierci za grzechy ludzkości. Tak jak Jonasz 3 dni był we wnętrzu ryby, tak Chrystus miał 3 dni być w grobie. I miało to być znakiem dla ludu, aby się nawrócili. Drodzy, jeżeli chcemy, aby ludzie wokół nas doświadczali nowonarodzenia, to chciejmy, głosić im po prostu Boże Słowo. Boże Słowo w mocy. Co to znaczy głosić w mocy? Za chwilę się temu przyjrzymy. Człowiek musi przyjąć Boże Słowo. Co więc ma przyjąć? 1 Koryntian 1, 22-23.
Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego.
Czego Żydzi się domagają? Znaków. A na czym mamy my się skoncentrować? Na zwiastowaniu Chrystusa ukrzyżowanego. Bądźmy otwarci na Boże znaki i cuda, wszelkie przejawy Jego mocy, wszelkie znaki towarzyszące, które zechce, aby w danym momencie, w danym miejscu i w danym czasie się dokonały. Jeżeli nie bylibyśmy otwarci na Boże działanie, to byłoby bardzo źle. Nie możemy Boga ograniczać. Ale Bóg wyznacza nam nasze zadanie i naszą rolę, a resztę pozostawia Jego suwerennej decyzji. I tego się uczmy. Pozostawmy Bogu co boskie, a my skoncentrujmy się na zadaniu, które do nas należy. Głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Jeżeli ktoś nie będzie chciał zrezygnować z budowania swojego królestwa na ziemi, to choćby wiele znaków się działo, to i tak może to nie pomóc mu w drodze ku zbawieniu. I Boże Słowo pokazuje, że najczęściej tak właśnie się działo. Co pomoże? Po prostu przyjęcie słowa. Przyjęcie zwiastowania o Chrystusie ukrzyżowanym do serca. Co to znaczy przyjąć słowo? 2 Koryntian 5:15 i Galacjan 5:24.
A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Galacjan. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami.
Chcesz należeć do Chrystusa? Chcemy, aby ludzie wokół nas należeli do Chrystusa? Drodzy, nie ma innej drogi biblijnej niż głosić im Chrystusa ukrzyżowanego. Czyli co mamy powiedzieć człowiekowi? Że Pan Jezus Chrystus za niego umarł, bo wierzymy, że umarł za wszystkich. Umarł po to, abyś nie żył już więcej dla siebie samego. Czy jesteś gotów, tak jak ciało Chrystusa zostało kiedyś przybite do krzyża, czy jesteś gotów, aby twoje własne ja, aby życie dla ciebie samego, aby twoje namiętności, żądze i wygody zostały również przybite do krzyża. Czy jesteś gotów? Jeżeli tak, to wtedy dopiero możesz narodzić się na nowo. Bo jak rodzi się wiara? Rzymian 10:17.
Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe.
Wiara jest ze słuchania czego? Słowa Chrystusa. Słowa Chrystusa. Chcemy narodzić się na nowo? Ludzie wokół nas narodzą się na nowo tylko wówczas, jeżeli będą słuchać słowa Chrystusowego. No to idź i mów. Ale jak mają słyszeć, jeżeli nie ma tego, który zwiastuje? Jak ma usłyszeć te 730 czy 700, nie wiem, 40 tysięcy mieszkańców Łodzi słowo, jeżeli powiemy, to idź i mów. Choćbyśmy wszyscy poszli, to jest o wiele za mało. Dlatego pójdźmy chociaż wszyscy. Jak mają usłyszeć, jeżeli nie ma tego, który zwiastuje? Jak mieszkańcy Głowna mają usłyszeć Ewangelię, jeżeli nie ma tego, który zwiastuje? Albo jest jeden, albo jest dwa. Głoszenie ludziom Słowa Bożego to głoszenie im potrzeby narodzenia z wody i z ducha. Mają się wykąpać przez to słowo, jak czytaliśmy w pierwszej części kazania. Chrystus przez swoje słowo przygotował serce uczniów na nowonarodzenie. Dlatego powiedział tak w Jana 15:3.
Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem.
Jesteście przygotowani już dla słowa, które wam głosiłem. Czy chcę wykąpania, oczyszczenia przez to słowo głoszone przez Chrystusa? Jeżeli ktoś chce oczyszczenia przez słowo, to znaczy, że chce narodzenia z wody i z ducha. Kiedy patrzymy na listy apostolskie, widzimy zarówno u Piotra, jak i Pawła znowu te symbole kąpieli wodnej przez słowo, znowu te symbole oczyszczenia przez słowo, odrodzenia przez słowo, odnowienia. Przeczytamy dwa wersety, Tytusa 3:5 i 1 Piotra 1:23.
Zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Piotra, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa.
Jaki praktyczny krok człowiek może uczynić, aby narodzić się na nowo? Jaki praktyczny krok? W wielu miejscach czytaliśmy, że narodzenie z wody to narodzenie przez przyjęcie Słowa Bożego. Jeżeli chcę przyjąć Słowo Boże o ukrzyżowanym Chrystusie, to kogo tak naprawdę przyjmuję? Co tak naprawdę przyjmuję? Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, od werset 1, 2, 11, 12, 13.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. 11 werset. Do swej światłości przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. 12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. 13. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
Kto jest tym żywym Słowem, który stąpił z nieba? Pan Jezus Chrystus. On nie jest martwą literą. On jest żywym Słowem, które wstępuje w mocy do naszego serca. Jeżeli chcemy zwiastować w mocy, to musimy doświadczyć wstąpienia Chrystusa pełnego mocy i miłości do naszego życia. Inaczej to będzie pusta litera. Dlatego czytamy w 1 Koryntian, w 4 rozdziale, 20 wersecie, że to słowo ma być pełne mocy. Za chwilę będziemy dalej to wyjaśniać. Kiedy słowo ma moc? Kiedy słowo ma moc? Spotkałem się już nieraz z takim bolesnym twierdzeniem, że Boże Słowo to po prostu litera. I dzisiaj zwiastowanie Bożego Słowa już nic nie pomoże. Dzisiaj Bóg chce znaków, cudów, doświadczeń, a Słowo Boże już to pusta litera. Jakże smutne jest, że Boże Słowo staje się pustą literą. Próbujemy schować, jak Chrystusa w tabernakulum, Boże Słowo jako pustą literę. A jakie jest Boże Słowo? Hebrajczyków 4:12.
Bo Boże Słowo jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca.
Takie jest Boże Słowo. Spotkałem się z innym bolesnym twierdzeniem, że wierzący, u którego widać Bożą miłość, nie mogą jeszcze zwiastować w mocy, bo jeszcze nie mają czegoś tam kolejnego, bo Chrystus zapomniał zabrać swoją moc podczas nowonarodzenia, bo Chrystus nie dał im tego najważniejszego do służby i pozwala, aby przez kilka lat chodzili bez mocy. Jak objawia się Boża moc? Czym jest Boża moc? W Rzymian 5:5 czytamy tak.
A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany.
Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Drodzy, jeżeli powiemy jakiemuś chrześcijaninowi, nie masz Ducha Świętego, to wiecie, co jednocześnie mówimy? Nie masz miłości rozlanej w sercu swoim. Bo jeżeli masz miłość rozlaną w sercu swoim, to masz Ducha Świętego, bo On rozlał tą miłość i jest dany tobie. Jeżeli chcesz, aby twoje serce napełniało się Bogiem, to jest jedyna biblijna droga. Jeżeli chcesz zwiastować w mocy Bożej, jeżeli chcesz, aby to nie była jakaś litera, to jest tylko jedno rozwiązanie, biblijne rozwiązanie. Nie pakuj swoich rozwiązań, ale oprzyj rozwiązanie na Biblii. Tłumacz Biblię Biblią. A Biblia pokazuje, co zrobić, aby zwiastować w mocy, co zrobić, aby ta miłość Boża sprawiała pełnię Ducha Świętego, który będzie się przelewał. Co zrobić? Efezjan 3, 19-20.
I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.
Jeżeli nie czuję jako chrześcijanin pełnego wypełnienia Bogiem, Chrystusem, Duchem Świętym, czasami próbujemy to bardzo rozdzielać, ale to jest nierozdzielne, po prostu Bóg. Jeżeli chcemy, aby nasze życie było wypełnione Bogiem, to co mamy uczynić? Jest napisane poznawać coraz bardziej. Poznawać, czyli nawiązywać bliską relację, społeczność z miłością Chrystusa, czyli poznawać Boga w Jego charakterze pełnym miłości. A jak poznawać Boga? Przez Słowo Boże, które jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż ostry miecz obosieczny. Poznajemy Boga przez Słowo. Poznawać Boga. I wtedy mam receptę biblijną na wypełnienie się Bogiem. I wtedy będę zwiastował w mocy. Jeżeli w moim życiu Chrystus będzie obecny i będzie działał, będę zwiastował w mocy. Na tyle, na ile poznaję miłość Chrystusa, na tyle On wypełnia moje serce i życie samym sobą. Co mogę uczynić, aby narodzić się z wody? Boże Słowo uczyło nas, że mamy przyjąć Boże Słowo do serca, czyli pozwolić, aby to Boże Słowo mnie obmyło. Aby wręcz, jak to użyte zostało tak bardzo obrazowo, wykąpał się w tym Bożym Słowie. Jakub wyraził to w swoim liście tymi słowy. Jakuba 1:21.
Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością przyszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze.
Przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo. Dzisiaj mówiliśmy o narodzeniu z wody. Ale przyjęcie Bożego Słowa nie jest rozdzielone z narodzeniem z ducha. To jest jedno nowonarodzenie, które składa się z przyjęcia Słowa, z odpowiedzi na Boży wzew, Bo to, że w ogóle człowiek chce przyjąć Słowo, jest świadectwem tego, że Duch Święty już go przekonywał o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Że wzywał, tak jak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, że już go wzywał do upamiętania. I on odpowiada na Boży zew. Przyjmuje to Słowo. I w odpowiedzi dostaje narodzenie z Ducha Świętego. Czyli otrzymuje Ducha Świętego do serca. W odpowiedzi na przyjęcie Słowa. Narodzenie z Ducha. Narodzenie z wody, czyli przyjęcie Słowa Bożego do serca, to odpowiedź na głos Ducha Świętego. Co Bóg obiecuje każdemu, który przyjął Słowo o potrzebie upamiętania? Co Bóg obiecuje? Obiecał odpowiedzieć zrodzeniem z Ducha Świętego. Jak czytamy między innymi w Dziejach Apostolskich 2:38.
A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
Kiedy człowiek słyszy poselstwo Ewangelii o upamiętaniu, słyszy ten głos Ducha Świętego, który wzywa go do tego upamiętania, przyjmuje to Słowo, odpowiada na to Słowo, to nie ma innych warunków, jak tylko to, aby otrzymać dar Ducha Świętego. Nie szukajmy kolejnych warunków. To jedyny biblijny warunek. Przyjęcie Słowa, upamiętanie. Tu jest mowa też o chrzcie. Dlatego, bo w tamtym czasie po prostu to było jedno wydarzenie. Osoba wyznawała grzechy i wchodziła do wody i dawała się ochrzcić. Narodzenie na nowo, czyli z wody i z ducha. Czy jeżeli pozwoliłem, aby ta woda Bożego Słowa oczyściła moje serce, kiedy przyjąłem to żywe Słowo, czyli Chrystusa, to doświadczyłem w odpowiedzi narodzenia z Ducha Świętego. Bo narodzenie na nowo jest nierozdzielne. To jest jedno, nowo narodzenie. Dlatego kończąc, chcę zachęcić nas i wezwać do takiego zaufania Bożemu Słowu. Bożemu Słowu, które mówi w Ewangelii Jana 1:12-13.
Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są.
Którzykolwiek go przyjęli, Chrystusa. W Biblii Gdańskiej i w Biblii Tysiąclecia jest użyty to samo słowo go na je. No można i tak to przetłumaczyć. Je, czyli słowo. Albo go, czyli żywe Boże Słowo. Je, czyli żywe Boże Słowo. Przyjęli. Tym, którzy je przyjęli. Dał moc, aby się stali synami Bożymi. Czy był w twoim życiu dzień, kiedy przyjąłeś żywe Słowo, czyli Chrystusa do serca? Jeżeli tak, to narodziłeś się na nowo, z wody. I w odpowiedzi Bóg darował tobie do serca narodzenie z Ducha, Ducha Świętego. Stałeś się Bożym dzieckiem. W jaki sposób? Co się stało, kiedy stałeś się Synem Bożym? Bóg dał ci tę moc, abyś się stał Synem Bożym i dał ci to prawo, czy tę moc do tego, abyś zwiastował Ewangelię w mocy tego Słowa, którym zostałeś napełniony, które zostało rozlane w twoim sercu przez Ducha Świętego, który został ci dany. Dlatego osoba, która prawdziwie narodziła się na nowo, kocha Chrystusa, będzie zwiastowała w mocy. Jeżeli nie ma zwiastowania w mocy, to trzeba zadać sobie pytanie, czy jeżeli nie ma tej miłości rozlanej w moim sercu, którą widzą moi domownicy, moi zborownicy, moje środowisko, to czy naprawdę za wyznaniem tymi ustami podczas nawrócenia poszło serce. Narodzenie z ducha. Chcemy je zgłębiać następnym razem. W Ewangelii Jana 3:5 Pan Jezus odpowiedział tak:
Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
Amen.